aktualności dnia. Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan profesor Jan Szyszko, były minister środowiska. Witamy, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie radiosłuchaczy.
Szczęść Boże. Panie profesorze, no rozpętała się kolejna medialna, czy nie tylko medialna, taka no wręcz histeria dotycząca zapowiedzi odstrzału dzików. Kwestie moralne się pojawiają, etyczne w argumentach. Poseł Kukiz porównał nawet te plany do rzezi wołyńskiej, mówiąc, że dzik czy locha z małym dzikiem to jest wręcz świętość i tak dalej. Chciałem zapytać, panie profesorze, no jak to wygląda w rzeczywistości, jaka skala tego odstrzału jest planowana, jak to wyglądało w poprzednich latach, jak to wygląda w innych państwach, żeby też pokazać naszym słuchaczom, no jaka jest rzeczywisty stan rzeczy.
Dziękuję bardzo. Rzeczywiście no, problem jest skomplikowany, a chyba no, histeria osiągnęła swego rodzaju apogeum w tej całym układzie, gdzie normalność w ogóle nie ma miejsca, a emocje odgrywają niezwykle wielką rolę. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że trzeba by sobie odpowiedzieć, proszę ojca, szanowni radiosłuchacze, na odpowiedź na takie podstawowe pytanie, czy afrykański pomór świń, czy ten wirus jest w ogóle takim mordercą totalnym dla populacji dzika. No i odpowiedzieć możemy sobie, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że nie. Afrykański pomór świń u dzików pojawił się w 2014 roku, o ile mnie pamięć nie myli. Dwa dziki wtedy znaleziono przy granicy białoruskiej na jakiejś tam łące. I ten został wtedy zarejestrowany i może jest taka ciekawostka również, że parę godzin już później cała Europa krzyczała o tym, że Polska jest zapowietrzona afrykańskim pomorem świń. Do tej nie ulega też wątpliwości, że dzik jest nosicielem afrykańskiego pomoru świń, ale tak jak już powiedziałem, nie jest to totalnie niszcząca choroba populacji dzików. I sam fakt, że już zwalczamy piąty rok ASF na terenie Polski, już nie pamiętam ile, ale wykryto kilka tysięcy przypadków dzików będących nosicielami, czy też te, które zdechły z powodu ASF-u. A w tym czasie rozpoczęto proces rozrzedzania populacji, bo to jest rzeczywiście prawda, że należy rozrzedzić populację, bo wtedy ta jak gdyby zakażanie się wirusem ASF-u wśród populacji dzików, no po prostu prawdopodobieństwo maleje. I do tej pory, też już nie pamiętam ile, ale strzelono na pewno sporo, ponad milion osobników dzików. No i na te milion osobników dzików parę tysięcy okazało się, że jest w tej chwilce było zarażonym ASF-em. A więc nie jest to totalnie niszcząca choroba dla populacji dzika. Czy jest szkodliwy dla człowieka? No więc zupełnie nie jest szkodliwy dla człowieka. Takie mięso można spokojnie spożywać. Człowiek się nie zaraża tym wirusem. I to mięso przecież jest spożywane na terenie naszych sąsiadów, skąd przyszedł ASF do Polski, na terenie Ukrainy, na terenie Białorusi. No i tam się strzela te dziki się pozyskuje, ile są również zarażone prosięta, czy też tuczniki, no to wtedy te tuczniki też się spożywa, robi się z nich wędliny, o ile są spożycie związane z wysoką termiczną przeróbką mięsa, no to wtedy ten wirus ginie, o ile z niską przeróbką termiczną, na przykład tak zwane kiełbasy dojrzewające, no to ten wirus całkowicie przeżywa i później, o ile zje taki odpadek takiej wędliny dzik, no to oczywiście staje się nosicielem tego ASF-u. A więc nie jest szkodliwe dla dzika, nie jest szkodliwe dla człowieka. No i następne pytanie, w takim razie, skąd jest wielkie zaniepokojenie? Otóż ten wirus jest totalnie niszczącym populację trzody chlewnej i to szczególnie w tych wielkoprzemysłowych hodowlach, no, gdzie no, jest specyficzne warunki, specyficzne żywienie, no i oczywiście ten wirus powoduje totalnie no, eliminację całego stada, czyli całej hodowli, całej fermy, wszystko idzie, wszystko musi być wybite. A więc jest to problem niezwykle istotny, problem gospodarczy. Z tym, że ten problem gospodarczy dotyczy głównie tych wielkich farm, a tu Polska jest rzeczywiście producentem wieprzowiny, bardzo istotnym. W związku z tym trzeba zwrócić uwagę na jedne rzeczy, jak to, o czym powiedziałem na początek, prawda, dwa tylko przypadki się pojawiły, już cała Europa krzyczała, że Polska jest zapowietrzona. Czyli powtarzała się co nieco historia, powiedzmy, z afrykańskich, z chorobą wściekłych krów, z ptasią grypą, prawda, gdzie no, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że interesy gospodarcze, a więc duże pieniądze, no, powodują też pewne i namiętności, jak również no, stymulowane są różnego rodzaju informacje w środkach społecznego przekazu, czyli dochodzi do pewnej, no, na pewno walki gospodarczej. I ostatnie pytanie, które jest chyba tutaj niezwykle istotne w tym całym układzie, to jest, gdybyśmy wystrzelali wszystkie dziki na terenie całej Polski, co do jednego, co prawdę powiedziawszy jest niemożliwe, bo ten dzik będzie napływał z powrotem, chociażby z Ukrainy, z Białorusi, z południa Polski, z południa od naszych sąsiadów, z południa będzie też dochodził, ale gdybyśmy to zrobili, czy w związku z tym byśmy wyeliminowali afrykański pomór świń w hodowli trzody chlewnej? Zdecydowanie, zdecydowanie nie. Dlaczego? Dlatego, że przenosicielem ASF-u jest po pierwsze człowiek, a więc ten, który kupi wędlinę na Ukrainie, na Białorusi, tą przetworzoną niewysoko termicznie, przyniesie tą kanapkę, no zje, wyrzuci kawałek tej kanapki czy wędliny gdzieś tam w okolicach centralnej Polski, tam gdzie nie ma w ogóle nawet dzika, prawda? I nie było dzika nigdy, no tam też ta ognisko ASF-u w hodowli oczywiście powstanie. Ale tak samo przenosicielami tego wirusa są przecież no, wilki, są lisy, są borsuki, o ile borsuk jest aktywny i zje, a też się padliną będzie potrafił odżywiać, prawda? Czy też w końcu jenot, czy kruki, czy krukowate, no, odżywiają się, pewnie one też przenoszą ten ASF. No i w związku z tym, gdybyśmy wybili wszystkie dziki na terenie Polski, tak samo ten ASF by występował i pewnie będzie występował i trzeba będzie go zwalczać. W związku z tym jest to niezwykle ważny problem gospodarczy, a równocześnie ten dzik stał się tu swego rodzaju ofiarą w tym całym układzie. I teraz przejdźmy, o ile ojciec pozwoli, do tej koncepcji, która tu powstała. Ja nie wiem, czy ona jest rzeczywiście prawdziwa, bo różne są informacje, ja znam doniesienia tylko prasowe, polegające, że mamy w tej chwili w styczniu nasilić odstrzał bardzo intensywny dzika po to, żeby rozrzedzić populację. No ile taki jest główny cel i to właśnie w tym okresie, to muszę powiedzieć, że ta koncepcja jest troszeczkę, no ja bym powiedział, nie najbardziej szczęśliwa, ale bym powiedział zupełnie mylnie przyjęta. Dlaczego? No chociażby z tych powodów, o których to ojciec już wspomniał, a mianowicie o których tam ten pan z Kukiza również wspominał. Przecież to jest okres, kiedy proszą się lochy. Te lochy są w tej chwili wysokoprośne, a więc są w stanie zaawansowanym tej prośności, prawda? Już niektóre, powiedzmy, zrzuciły potomstwo, te warchlaki są bardzo małe i to nie jest najszczęśliwszy okres, żeby w tej chwili próbować totalną eliminację, rozrzedzanie populacji dzika na terenie naszego kraju. A więc troszeczkę, ja bym powiedział, ta koncepcja nie trafi. Ona pewnie pod pewną publikę, pod pewne zapotrzebowanie, no, żeby w jakiś sposób się bronić. Nie wiem też, kto jest autorem tej całej koncepcji, dlatego że z tego, co słyszę w środkach społecznego przekazu, minister środowiska w tej chwili mówi, że to zostało zaproponowane przez Polski Związek Łowiecki, a jak się pytam ludzi z Polskiego Związku Łowieckiego, to oni mówią, że nie mają nic wspólnego, że zaproponował to pan minister. A więc no, mówię, ponieważ to jest raczej porażka, więc ta porażka ma, o ile ja bym powiedział, sukces ma wielu ojców, no tak tutaj mówię, zaczyna się już robić sytuacja, że ciężko będzie znaleźć pewnie tego, który zaczął to robić. I tu, proszę ojca, ja bym powiedział, również no, dano pewną no, paliwo dla tych organizacji, które się bardzo mocno ujawniły, które robią ten szum medialny. A które to są te organizacje? No to są za organizacje, które są nazywane jako organizacje ekologiczne, które w tej chwili podnoszą larum. No i muszę powiedzieć, że no, z punktu widzenia etycznego tutaj w pewnym sensie mają rację, prawda? Ale to są organizacje, które z jednej strony, no, jakaś taka hipokryzja, proszę ojca, z jednej strony no, nie są przeciwnikami aborcji, wręcz odwrotnie, uważają, że są prawa człowieka, wręcz można aborcję stosować, eutanazję, proszę bardzo, również. Natomiast tutaj wylewają krokodyle łzy nad tym problemem. A również chcę też powiedzieć, że te organizacje, wtedy kiedy jest okres polowań, kiedy się rozrzedzało tą populację, Polski Związek Łowiecki i Koła Łowieckie wykonują zgodnie z planem rozrzedzenie tej populacji, no to przecież wtedy te organizacje przeszkadzały w polowaniu, bojkot, znaczy te polowania, no chciały jak gdyby no, zakłócić ten cykl polowań, cały szereg polowań się nie odbyło i tu jakby władza była bezradna, wręcz odwrotnie. Nawet działo się to w pewnym przyzwoleniu również no, ustawodawcy, jak również i układu rządzącego, bo tak sformułowaliśmy prawo, że teoretycznie te ruchy mają prawo przeszkadzać w wykonywaniu kołu łowieckiemu ich zadań, które są narzucone mu przez państwo. A więc jest taka jakaś ogromna, ogromna hipokryzja z tego punktu widzenia rzeczywiście patrząc. Natomiast powracając do samej tej decyzji tutaj, czy też decyzji, bo teraz nie wiadomo, czy to decyzja, czy to była sugestia. No wiem, że dzisiaj też będzie spotkanie u pana prezydenta. Nie wiemy, czy to minister rolnictwa jakby był inicjatorem, czy minister środowiska, czy właśnie Polski Związek Łowiecki. No coś zaczyna się tu dziać, bo ten szum rzeczywiście jest bardzo duży i medialny. Trzeba tutaj no, wziąć pod uwagę jeszcze jedną jakby niezwykle ważną rzecz, a mianowicie to, że w tej, no, w tym całym układzie proszę zwrócić uwagę na tą sprawę niezwykle istotną, a mianowicie na sprawę tego wielkiego problemu gospodarczego, który ma miejsce tutaj. Dlatego, że no, jednak Polska jest no, niezwykle ważnym, albo takim jednym z ważniejszych producentów trzody chlewnej, tego mięsa. To jest bardzo ważna działalność gospodarcza. I tu na pewno są różnego rodzaju emocje zmierzające ku temu, żeby no, to jest walka gospodarcza, żeby ktoś skorzystał, a ktoś stracił na tym, a tu mówię w układzie raczej międzypaństwowym. A więc no, dochodzi do tej, powiedzmy, takiej dosyć prawdopodobnie również do tej, powiedzmy, walki gospodarczej i z tego sobie całkowicie trzeba zdawać sprawę. I teraz no, też niezwykle ważna sprawa, no, co z tym zrobić, w jaki sposób działać. No my przeżyliśmy już, proszę ojca, szanowni radiosłuchacze, dwie takie sprawy. Raz to był choroba wściekłych krów, to było za czasów, ja byłem wtedy ministrem ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, kiedy pojawiła się jedna, no, ciele w gruncie rzeczy, zarażone tą chorobą wściekłych krów. I wtedy ona została przywieziona do Polski gdzieś. Ktoś się to oczywiście znowu na cały świat poszło, znowu zrobił się wielki szum. I wtedy no, Polskę liczono do państw wysokiego ryzyka, a w związku z tym polska wołowina przestała być jakby no, eksportowana poza granicę, cena jej również spadła. Drugi taki przypadek, który mieliśmy, to była sprawa związana, zresztą pewna analogia jest tutaj, z ptasią grypą. No proszę zapamiętać, że to jest parę lat temu, a dokładnie w latach 2005, 2007, 2006 rok był apogeum. No zrobiono podobny wielki hejt, bo teraz to jest takie mocne słowo, czyli informację medialną nagłośnioną bardzo mocno odnośnie ptasiej grypy z powodu tego, że złapano parę łabędzi, a dokładnie kilkadziesiąt łabędzi, w tym połowa była chorych, które zazimowały na Wiśle w okolicach Torunia. I się okazało, jak żeśmy przebadali, że połowa była zarażona, połowa nie. No i wtedy nikt nie wpadł na taki pomysł, żeby rozrzedzać populację łabędzia w Polsce, czy też w ogóle ptaków w Polsce dziko żyjących, tylko wtedy sprawa dotyczyła w gruncie rzeczy bioasekuracji. Ale to też wtedy sprawa producentów drobiu, czy też mięsa drobiowego, hodowcy drobiu, szczególnie w tych wielkich fermach, jakby ponieśli ogromne straty również na terenie Polski. Także na ten temat trzeba zwrócić uwagę. Natomiast tu proszę ojca odnośnie tego samego pomysłu, nie wiem kto i gdzie on się zrodził, ale on rzeczywiście jest nieszczęśliwy, troszeczkę nie najlepszy. Populację dzika można rozrzedzać i to się robi. Robią to również Niemcy, robią to inne państwa. Jest to jedna z metod, która zmierza ku temu, żeby ten ASF nie tak bardzo szybko się rozprzestrzeniał, żeby równocześnie w rejce go się uodporniły te populacje dzika, ona spokojnie sobie przeżyje. I na tym powinniśmy zakończyć i powinno się to robić w sposób etyczny i w sposób humanitarny. A to, o ile taka propozycja powstała, to rzeczywiście jest termin nieszczęśliwy, termin nietrafiony, jest to wbrew prawu, jest to również niezgodne z kodeksem postępowania łowieckiego, gdy żaden myśliwy, żaden etyczny myśliwy nie będzie strzelał do prośnej lochy, jak również nie będzie strzelał do lochy, która prowadzi, powiedzmy, 2-3-dniowe warchlaki.
Bardzo dziękuję panie ministrze za poszerzenie naszej wiedzy na ten temat. Pozdrawiam gorąco i do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję, z Panem Bogiem wszystkiego.
Z Panem Bogiem, naszym gościem był pan profesor Jan Szyszko, były minister środowiska.